Moim waszym gościem dzisiaj w Zanowicz pomiędzy wersami jest Aleksandra Karasińska, dziennikarka, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca? Dzień dobry, Olu.
Kasiu, cześć. Dzień dobry państwu.
Śmiała teza w Polsce, bym powiedziała.
Tak, wiesz, nawet miałam jednego wydawcę, który chciał wydać moją książkę, ale powiedział, że nie podoba mu się tytuł, bo słowo feminizmu się nie podoba. No i wiesz, co zrobiłam. Zmieniłam wydawcę.
A, no i no właśnie, bo tytułu nie zmieniłaś, więc dobry ruch i dobra strategia. Mówię, że śmiała teza w Polsce, bo jak właśnie słyszę pytania, na przykład kierowane do mnie, ale też w gronie różnych kobiet i słyszę słowo feminizm, to jest tak, że często kobiety wyznają różne takie postulaty feministyczne, prawda? Chcą walczyć o równość kobiet, ale chcą to robić w ten sposób, żeby nie padało słowo feminizm.
To prawda, bo to słowo w Polsce ma bardzo złe konotacje. Niestety przez, myślę, wiele lat, może nawet dziesiątki lat, słowo feminizm zaczęto utożsamiać z jakimiś feministką. To jest taki babochłop.
Krzycząca.
Groźny, agresywny, nienawidzący mężczyzn. Co oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdą, ale to jest taka narracja, myślę, prawicowa, czy ludzi bardziej konserwatywnych, którzy no, nie podoba im się równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Dla mnie, jak pisałam tą książkę i sama na swój użytek, tak, wiesz, chciałam sobie zrobić taką definicję feministki dzisiaj w Polsce, w 2026, tak? To ja myślę, że to jest bardzo proste, bo feminizm to jest po prostu równość, tak? Czyli nie chcemy nic więcej niż równość.
Nie wiem, czy to będzie ciekawa rozmowa, bo zgadzam się z tobą. Wolałabym wejść w kontrę, mamo. Nie, no żartuję
Więc
oczywiście.
To jest bardzo proste, aczkolwiek rzeczywiście ja też znam wiele kobiet, które wspierają inne kobiety w pracy, które mówią o równouprawnieniu, o równych płacach, a jednocześnie bardzo boją się, unikają tego słowa.
I teraz, skoro mamy podobną definicję feminizmu, bo też stawiam na równość i uważam, że no, mamy prawo dosiąść się do tego stolika decyzyjnego na równych prawach, jak i mężczyźni. I właściwie powinno o tym decydować się wykształcenie, twoja wiedza, umiejętności, a nie de facto płeć. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz i o to cię zapytać. Czy to nie jest tak, że my trochę same nie zadbałyśmy, właśnie my, feministki w naszym rozumieniu, o to, żebyśmy nie były w ten sposób odbierane, o ten język, o ten sposób przekazu, o to, jak definiować feminizm. No może my gdzieś za bardzo odpuściłyśmy na pewnym polu, że to poszło w złym kierunku.
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle dzisiaj ta dyskusja o tym, czym jest feminizm, dlaczego równość się opłaca, dlaczego się opłaca na różnych poziomach i na poziomie rodziny, i na poziomie firmy, i na poziomie miasta, i na poziomie państwa, w ogóle budżetu, gospodarki państwa, jest bardzo ważna. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj weszliśmy w taki trudny okres backlashu, czyli cofki, jak mówi profesor Środa po polsku. Rzeczywiście słowo backlash pojawia się bardzo często w różnych mediach zagranicznych, ale w ogóle w tych dyskusjach o równouprawnieniu kobiet.
No wiesz, mamy też Trumpa, amerykańskiego co prawda prezydenta. Te wszystkie deklaracje, polityka, no tak strategie może w ten sposób można to tak ująć, zostały jakby cofnięte w wielu firmach. Zakazane właściwie, tak, w amerykańskich firmach, które de facto funkcjonują też i na rynku polskim, prawda?
To prawda i Trump jest jednym z takich no, wyraźnych objawów tego, że weszliśmy w ten backlash, czyli w ten okres cofki, czyli takiej antykobiecej, antyrównościowej kontrrewolucji, no, która się między innymi objawia w tym, że w wielu krajach prawa kobiet są cofane. Jest taki raport United Nations Women, to jest raport z zeszłego roku, który pokazuje na danych, że co czwartym kraju na ziemi prawa kobiet są cofane. Czy to prawa do opieki zdrowotnej, czy to prawa do edukacji, czy to prawa ekonomiczne. Wyobraź sobie, że ja, jak się zdziwiłam, bo wspomniałaś Trumpa, jak okazało się, że w zeszłym roku ze statystyk urzędów statystycznych w Ameryce wyraźnie widać, że po raz pierwszy od 60 lat zwiększyła się w Stanach luka płacowa. Czyli ta niesprawiedliwa różnica w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami za tą samą pracę.
To jest tak samo trochę jak z demokracją, bo póki ona jest i wszystko idzie po naszej myśli, to nikt się nad tym nie zastanawia, że mogłoby być inaczej. I właściwie ja o tym nie przypomina, nie uczy, nie definiuje pewnych swoich potrzeb. I dzisiaj w XXI wieku, mając już te prawa kobiet, ktoś, kto nas, wiesz, teraz słucha, ogląda, czy to mężczyźni, czy kobiety, i żyjąc trochę w swojej bańce, bo prawda jest taka, tak mi się wydaje, że my trochę żyjemy też w swoim środowisku i ta rzeczywistość trochę inaczej pewnie dziś wygląda, niż miało to miejsce wcześniej. I ja widzę postęp do tego, że i mężczyźni dążą również do równości. I nie chcę się wierzyć, przydługi wstęp zrobiłam, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że nie chcę się wierzyć w te badania, które zacytowałaś, że w co czwartym kraju widać właśnie tą cofkę.
To prawda, ale wiesz...
To jest przerażające.
To widać na przykład jeszcze za pierwszej prezydentury Trumpa, kiedy cofnięto to prawo, tak zwane Roe v. Wade, decyzję Sądu Najwyższego dotyczącego legalizacji aborcji w całych Stanach Zjednoczonych. To prawo obowiązowało pół wieku, 50 lat, i za pierwszej administracji Trumpa zostało cofnięte. No co wywołało ogromną falę backlashu związanego z opieką medyczną w Stanach. I wtedy, pamiętam, że była taka konferencja, na której Hillary Clinton powiedziała, to jest dopiero początek. Jeżeli można odebrać to prawo, to można odebrać każde inne. I to było rzeczywiście, zapamiętałam to, co ona powiedziała, bo w tym roku, czyli rzeczywiście po kilku latach, jeden z polityków ruchu MAGA, jeden z takich czołowych polityków ruchu MAGA w mediach mainstreamowych, ale też w social mediach, no zaczął mówić, że być może wykształcenie wyższe kobiet jest czymś niepotrzebnym, że jednak kobiety za mało rodzą dzieci i że przeszkadza w tym pójście do pracy, a pośrednią przyczyną jest to, że kobiety są zbyt dobrze wykształcone. Więc zobacz, że jeszcze...
Czyli taka kara, bo też takie sformułowanie u ciebie pada, za macierzyństwo.
No kara za macierzyństwo to jest taki termin, który już wszedł do obiegu takiego naukowego, szczególnie po tym, jak w 2023 roku profesor Claudia Goldin dostała Nagrodę Nobla Ekonomicznego za swoje badania nad luką płacową. No i ona tam w tych swoich badaniach też stosuje ten termin kara za macierzyństwo. Okazuje się, że właśnie posiadanie dzieci jest tym czynnikiem, który najbardziej wpływa na lukę płacową. Czyli jeżeli pracodawcy postrzegają kobiety jako gorszych pracowników i chcą mniej im płacić, nam płacić, to właśnie dlatego, że uważają, że w każdej chwili kobieta, szczególnie młodsza kobieta w wieku rozrodczym, może po prostu zniknąć i zacząć opiekować się dzieckiem. Wtedy jest taki stereotyp, że jest mniej dyspozycyjna, że mniej się angażuje w pracę, co wcale nie
potwierdza. To jest nieprawdopodobne, bo badania z kolei psychologów mówią zupełnie co innego, bo kobieta, mając też swoje ambicje i chcąc funkcjonować w tym i robić karierę w tym życiu zawodowym, to właśnie mając dziecko, będzie starała się często udowodnić, że jest w stanie pogodzić te role i będzie bardziej czy sprawcza, czy decyzyjna, czy wiesz, czy dostępna w różnych sytuacjach, wiesz, zawodowych i tak dalej, żeby właśnie udowodnić, że to dziecko w niczym nie przeszkadza.
No tak, wiesz, to prawda. Jest tak, jak mówisz, ale pamiętajmy, że jednak w Polsce jest urlop macierzyński, jest urlop rodzicielski i jednak z tego urlopu w dużej mierze korzystają głównie kobiety. Są teraz te nowe rozwiązania, urlop tacierzyński, urlop ojcowski, z których korzysta 7% ojców. Więc rzeczywiście zmiana tego stereotypu jest możliwa właśnie przez to, że coraz więcej mężczyzn, gdyby więcej mężczyzn opiekowało się dziećmi, no to pracodawcy już nie traktowaliby tylko jednej płci stereotypowo, że na parę miesięcy czy kilkanaście miesięcy znika z pracy i wtedy co z tym stanowiskiem pracy zrobić, trzeba jakieś zastępstwo i tak dalej. Potem zresztą trudno wrócić do tej pracy, bo ktoś już zajął to stanowisko, są awanse w międzyczasie, są podwyżki i te kobiety bardzo często są wypychane z tych stanowisk po powrocie z macierzyństwa.
Na ten margines.
Tak, tak, bardzo trudne są też te powroty.
Zawodowego. Mówiłyśmy o cofce, o tym, że zaczęło się tak, tak? Może nie zaczęło, no, ale to silnie widać w Stanach Zjednoczonych. Jak dzisiaj postrzegasz sytuację w Polsce?
No ona jest bardzo ciekawa, dlatego że wydaje się, że po 8 latach rządów prawicy, no my tą cofkę przeszliśmy nieco wcześniej. Czyli my wychodzimy trochę z cofki i to dotyczy chociażby takich rozwiązań jak właśnie in vitro, czy kwestie dotyczące opieki zdrowotnej. I nie mówię tylko o kwestii aborcji, ale badań prenatalnych, w ogóle dostępu do ginekologa, procedur medycznych i takiego bardziej prokobiecego, prozdrowotnego traktowania matek. Więc nie ma wyraźnych takich legislacyjnych rozwiązań, ale rzeczywiście za pomocą takich rozporządzeń obecna koalicja trochę tą sytuację luzuje i na korzyść kobiet. Zdecydowanie poprawiło się, jeśli chodzi o socjal, bo tutaj weszło babciowe i widać, że dużo inwestuje rząd w żłobki, na przykład w budowę żłobków i przedszkoli i tych białych plam na mapie Polski, gdzie nie ma opieki wczesnodziecięcej, no jest coraz mniej tych miejsc i w te 2 lata się sporo udało.
I to jest niesamowite, bo znaczy, że rząd odrobił lekcję sprzed paru lat, jak Platforma przegrała swoje wybory, bo za ten socjal de facto i za tą opiekę, takie podanie ręki dla kobiet, czyli budowa właśnie żłobków, wzięli się tak naprawdę przy końcówce swojego rządzenia, co już nie starczyło czasu na to, żeby te instytucje dokładnie powstały. Mówię tutaj właśnie o tych żłobkach czy przedszkolach i żeby te kobiety odciążyć.
No wiesz, to się też dzieje z takich bardzo racjonalnych powodów, bo ta książka jest w dużej mierze o ekonomii. Polska gospodarka bardzo potrzebuje pracowników. My w tej chwili, dzisiaj, w 2026 roku, mamy około 100 tysięcy wolnych wakatów miejsc pracy. Oblicza się, że jeżeli gospodarka będzie się tak rozwijała w takim tempie, to w 2030 roku będzie potrzeba już 500 000 pracowników. No i ponieważ nie ma takiej zgody społecznej na przyjmowanie migrantów, przyjmowanie ludzi z innych kultur, to też jest zresztą większy koszt, no bo tych ludzi trzeba nauczyć polskiego, przygotować do pracy w polskich warunkach, polskie prawa pracy, socjalizować i tak dalej. To są dużo większe koszty. Nie przybędzie nam już więcej Ukraińców i Białorusinów, bo po prostu wiemy, że tak jest, te fale migracji przychodzą i odchodzą, ale raczej nie możemy liczyć tutaj na to wsparcie, które jest zresztą bardzo cenne dla polskiego rynku pracy. No i nawet ostatnio, wiesz, brałam udział w takich kampaniach również ze strony pracodawców, którzy starają się pozyskać pracowników i na przykład bardzo mocno informują osoby z niepełnosprawnością, że są możliwości zatrudnienia, przystosowują miejsca pracy i tak dalej. No ale prawda jest taka, że największą grupą do pozyskania, najłatwiejszą, mówiącą po polsku, wykształconą w Polsce, mieszkającą w Polsce, są kobiety.
Co nas jest de facto najwięcej.
Dzisiaj mamy 2 000 000 kobiet, mniej więcej 2 000 000 kobiet w tak zwanym wieku pracowniczym, które nie pracują zawodowo. To nie znaczy, że one nie pracują, ale nie pracują zawodowo, z różnych powodów. I to jest ogromny potencjał dla polskiej gospodarki, który oblicza się, że ponieważ go nie wykorzystujemy, to się przekłada na stratę wielu miliardów złotych rocznie.
Powiedziałaś jedną ważną rzecz, że one nie pracują, co nie znaczy, że one nie pracują. No tak,
nie pracują zawodowo.
Nie pracują zawodowo. To znaczy, że ta praca właśnie jest po prostu mnie w jakiś sposób nieopłacana, a nie nawet w jakiś, tylko po prostu jest
niewidoczna,
nieopłacona, nieubezpieczona i tak dalej. Powinna to być zalegalizowana?
Wiesz co, nie wiem, jak rozwiązać kwestię pracy tej niewidzialnej. Ja byłabym raczej za podziałem obowiązków, za tym, żeby partnerzy podzielili się tymi obowiązkami. I prawda jest taka, że wiesz, nie wszystko państwo powinno regulować. Ja też nie jestem fanką takiego wchodzenia regulacji we wszystkie dziedziny życia. Ale dużo reguluje kultura i zwyczaj. I w Polsce, jak się popatrzy na badania Cobosu na przykład, jak się zapyta Polaków, jaki model partnerstwa czy związku preferują, to większość powie ci, że chcą mieć związek partnerski, równościowy, oparty na szacunku. Ale jak policzymy statystycznie godziny pracy właśnie tej domowej, opieki nad dzieckiem, sprzątaniem, gotowaniem, robienie zakupów i tak dalej, to jednak 70% tej pracy wykonują kobiety.
No i więc to jest taka zwana równość po polsku.
Wiesz, deklaracje sobie, idee sobie, a praktyka jeszcze jest ciągle inna. No ale wiesz, tak mówiąc już poważnie, to fakt, że kobiety tyle tej pracy dodatkowej wykonują, no to bardzo wpływa na naszą pracę zawodową, no bo de facto mamy dwa etaty. Jeden etat 8-godzinny w pracy, a potem mamy ten drugi etat domowy. No i oczywiście jeszcze rodzina oczekuje, żeby dzieci były pięknie ubrane, żeby dom był
wspaniałą matką, świetną żoną,
perfekcyjną
panią domu i jeszcze najlepiej, żebyś była perfekcyjna w swoim zawodzie. Tak.
Pięknie wygląda, zadbana.
Piękna, dokładnie, tak? Tylko doba ma 24 godziny i to się nie zmieni, nie ma takich szans.
No i stąd jest ta frustracja. Wiesz, wiele kobiet jest wyczerpanych, jest wypalonych i bardzo trudno jest pogodzić, balansować ten work-life balance, wiesz, bo to łatwo się mówi o work-life balance. Jeżeli nie masz bardzo ambitnej pracy, gdzie masz dużo obowiązków i na przykład nadgodziny, bo praca jest nieregularna, no i masz właśnie rodzinę, gdzie masz opiekę nad dziećmi, a czasami i coraz częściej opiekę nad osobami zależnymi, to są po prostu osoby starsze w rodzinie.
Rodzice.
Rodzice, dziadkowie, teściowie, ale też starsze ciocie, wujkowie, to zwykle kobiety tą pracę opiekuńczą wykonują.
Nie chcę mówić za ciebie, ale ponieważ no, znamy się nie od dziś już lat, i pracujemy w zawodach, które wymagają jednak dyspozycyjności i to nie jest praca od do, to myślę, że spokojnie możemy coś na ten temat powiedzieć, że to też wymaga dużego zaangażowania i pogodzenie tego ze swoim życiem prywatnym. Bez względu na to, kto w jakim stopniu ma swoją rodzinę, jest po prostu trudne, no, szalenie trudne. I wymagające.
I dlatego tak bardzo ważny jest ten model partnerstwa. Czyli to, żeby nasi partnerzy, mężczyźni, ale też synowie, córki, pomagały w domu, nie pomagały. Znowu powiedziałam złą frazę. Sama staram się tego oduczyć. Właśnie nie chodzi o pomaganie, bo to pomaganie oznacza, że matka jest tą główną osobą pracującą, a my możemy trochę pomóc. Nie, właśnie chodzi o to, żeby dzielić się tymi obowiązkami w taki równościowy sposób.
Żeby współtworzyły daną przestrzeń, tak, że to będzie domowa, czy też zawodowa i tak dalej. To te same piękne rzeczy i deklaracje są również i w miejscach pracy, o czym też doskonale wiem, ale jak przychodzi do czego, to właśnie nie zawsze kobieta jest zrozumiała. Polki mówią, mocne cytaty na początku twojej książki. Też masz książkę przed sobą, jakbyś mogła zacytować właśnie, jak wygląda ta
równość w pracy.
Ta równość w pracy.
To wybrałam jako początek tej książki, bo one są moim zdaniem bardzo mocne. To znaczy te cytaty które pisały Polki pracujące w korporacjach w 2022 roku, czyli bardzo niedawno tak naprawdę. To było takie badanie zorganizowane przez 30% Club Poland i na podstawie 5000 ankiet. I ja oczywiście przeczytałam raport, nie przeczytałam 5000 ankiet, ale z tych ankiet wybrałam kilka cytatów, które moim zdaniem rzeczywiście mówią o sytuacji kobiet zawodowej. Myślę, że każda kobieta, która nas teraz posłucha, jakoś odnajdzie się w tych cytatach. Albo sama była w takiej sytuacji, albo słyszała o niej. Na przykład, często słyszę komentarze typu: pani się chyba zgubiła gdzieś, miejsce pani jest w kuchni. Jaka nerwowa, chłopak powinien ukrócić smycz. Albo: a pani to ma te dni, czy zawsze taka wredna? Tak? Albo prawniczka. Raz do umowy o pracę dołączono mi stronę z oświadczeniem, że od dnia podpisania umowy przez kolejne 5 lat kontrakt nie zajdę w ciążę ani nie wyjdę za mąż. To jest szokujące, słuchajcie, to jest niezgodne z kodeksem pracy, ale nadal to się zdarza w polskich firmach. Kiedyś poszłam po podwyżkę, inna ankietowana, i usłyszałam: masz męża dobrze zarabiającego, nie masz dzieci, po co ci te pieniądze? No, po co ci te pieniądze, tak? Przecież kobiecie nie są potrzebne pieniądze, skoro ma dobrego męża.
Absolutnie, wiesz, ja słyszałam w drugą stronę, to też mówiłam, to nie jest jakieś chciałam powiedzieć odkrycie tego odcinka nie będzie, ale ja spotkałam się z innymi tekstami. Masz męża, to po co ci podwyżka?
No właśnie.
Jakby mąż, wiesz, odpowiadał za to, ile ja mam zarabiać, czy w przypadku innych kobiet, prawda, czy partner i tak dalej.
To dokładnie to. I wiesz, ostatnie, które ja też bardzo, bardzo do siebie wzięłam. Mam poczucie, że muszę z większym wysiłkiem niż moi koledzy udowadniać swoje kompetencje. Mam wrażenie, mówiła ta kobieta, że prawnicy, mężczyźni cieszą się trochę większym zaufaniem klienta na starcie. Mhm. Czyli wiesz, takie wyobrażenia, że kobieta jest gorszą profesjonalistką, niezależnie od tego, czy ma habilitację, doktorat, czy ma wiele doświadczenia, czy wygrała tam setki spraw, czy przeprowadziła dziesiątki wywiadów. Jakby ten klient, czy osoba nieznająca jej, od razu ma takie uprzedzenie, że widocznie ta kobieta nie jest profesjonalna.
Co ci najbardziej zabolało, z czym się najbardziej nie zgodziłaś w swojej pracy? Bo przedstawiłam cię dosyć krótko, że jesteś dziennikarką i autorką książki, ale twoje CV, twoja droga zawodowa jest bardzo długa i szeroka, od stanowisk zarządczych w różnych firmach mediowych. I masz spore doświadczenie. Co tak pamiętasz ze swojego doświadczenia i też jakbyś mogła to, nie mówię o roku i o podawaniu firmy, ale co się najbardziej zszokowało w pracy? Z czym się wtedy na danym etapie nie zgadzałaś, ale być może nie było tej odwagi, żeby się przeciwstawić pewnym zachowaniom?
Wiesz co, ja też dochodziłam do tego mojego feminizmu i do tej świadomości, że na pewne rzeczy nie możemy się zgadzać długo, bo też tak jesteśmy wychowywane, żeby być grzeczne, żeby się zgadzać, żeby w ogóle cieszyć się, że mamy pracę i starać się nie konfliktować też, prawda, że dziewczynki są wychowywane po to, żeby były miłe i grzeczne, a nie żeby były trudne. I
żeby rozmawiały o pieniądzach, tak. O pewnych warunkach.
No właśnie. I to jest, myślę, problem wielu młodych kobiet w Polsce, młodych i starszych. Tak naprawdę to jest wielopokoleniowy problem. I na pewno dzisiaj lepiej negocjowałabym swoje pensje, bo kiedyś w ogóle nie negocjowałam, po prostu tego nie potrafiłam. Nie zwracałam uwagi na przykład na to, że koledzy na tych samych stanowiskach z tym samym doświadczeniem, a nawet mniejszym, i zarabiali więcej. Po prostu nie zdawałam sobie sprawy z istnienia luki płacowej. Myślę, że też nie stawiałam tych granic między życiem prywatnym a zawodowym, czyli jeżeli pracodawca wymagał właśnie przyjścia w nocy o północy i nie tolerował, albo na przykład takiego stwierdzenia, no ty nie masz dzieci, to będziesz pracować tam 12 dni z rzędu, tak? Bo ktoś musi mieć wolne, albo urlop, bo są ferie, a ty nie masz dzieci, no to ty musisz pracować non-stop. Na przykład właśnie przez to, że nie mam dzieci, to muszę pracować, nie wiem, wigilię albo kolejną tam 5 lat z rzędu i tak dalej. Myślę, że dzisiaj bym postawiła granicę i powiedziała, że też chcę być ze swoją rodziną w ten dzień. Wiesz, jest wiele takich rzeczy, które dzisiaj z tej mojej perspektywy już dojrzałej kobiety bym zrobiła inaczej. I trochę też dlatego jest ta książka. To znaczy ja myślę, że w tym idei feminizmu czy siostrzeństwa jest też dużo takiej namysłu o tym, żeby te młodsze dziewczyny nie musiały tego przechodzić. To znaczy, żeby być może tą świadomość stawiania granic, negocjacji, takiej świadomości swojej wartości swojej pracy, takiej pewności siebie też w ogóle, tak, której nie mamy bardzo często, żeby to tym dziewczynom przekazywać.
Powiem ci, że całkiem niedawno odbyłam taką rozmowę z jedną z kobiet, która zarządzała portalem i ona powiedziała, że coś, co było dla niej swego czasu nieprawdopodobne i to wtedy też dało mi do myślenia, to było to, że jak prosi jakieś kobiety o napisanie tekstu, to one pytają się o temat i o to, nie wiem, ile znaków, jak podejść do tego tematu, czy już są zaangażowane w tą swoją pracę, a nie zapytają się za ile. W przypadku mężczyzn często jest odwrotnie, za ile? I potem, jak pada jakaś tam dana kwota, to dopiero się zastanawiają, czy warto podejść do takiego tematu, czy w ogóle im to się opłaca. Jaki jest sposób inny myślenia, to się oczywiście zmienia, bo mówiłam całkiem niedawno, to był czas szybko leci, to był jakiś czas temu, z nią na ten temat rozmawiałam i dopiero jak ona to powiedziała, czasami jak powie się pewne rzeczy na głos, człowiek sobie uświadamia, że rzeczywiście przez wiele lat robił de facto to samo.
Ale zobacz inny przykład, też bardzo z naszego podwórka, czyli mediów. Jeżeli zapraszamy do telewizji, do radia, do programu internetowego, czy nawet na jakiś wywiad do gazety, ekspertkę i eksperta, to wielu, czy to polityków, czy ekspertów, profesorów, naukowców, autorytetów z różnych dziedzin, jak się do nich dzwoni, to mówi pewnie na kiedy, gdzie mam się stawić w studio, czy gdzie przyślecie kamerę. Kobieta zwykle mówi, o kurczę, nie wiem, czy dam radę, a właściwie to nie jestem specjalistką, bo ostatnio, przez ostatnie 2 lata się tym tematem nie zajmowałam. Co prawda ma habilitację z tego, ale
nieważne.
Nieważne. I mówi, a to mam telefon do kolegi, może on będzie mógł. I jak się patrzy na badania, to rzeczywiście w mediach dominują eksperci, mężczyźni. Kobiet jest mniej, zdecydowanie to widać i z takich badań monitoringu mediów i z innych badań, że tych ekspertek jest mniej. No i zaczęłam się zastanawiać, bo jest tam też rozdział o mediach, z czego to wynika. No i jak rozmawiałam z moimi kolegami, którzy są wydawcami programów czy prowadzącymi, no to mówią, trudniej jest zaprosić ekspertki, tak? Bo one nie chcą występować. Prawda jest gdzieś po środku i myślę, że zdecydowanie ten brak pewności siebie i doświadczenia gra rolę, że kobiety nie chcą narażać, jakby występować gdzieś czy pokazywać się w mediach. Z drugiej strony, jak popatrzymy na badania, widzimy, że ta krytyka kobiet w mediach występujących jest dużo większa. To znaczy, że na przykład hate speech w sieci wobec kobiet polityczek czy ekspertek jest dużo większy niż takich samych komentarzy wobec mężczyzn. Bardzo często jest to takie ad personam czy do wyglądu kobiet, że nie dba o siebie, czy nie wiem, jest za gruba i nie powinna się wypowiadać na temat cyber security, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Więc one jakby podświadomie wiedzą, że ta krytyka jest. No ale trzecią też prawdą, o której już wspomniałyśmy, jest to, że one mają tą drugą pracę, ten drugi etat. I kiedy mężczyźni mogą po pracy wyjść i pójść na przykład do studia telewizyjnego czy radiowego, one mają jeszcze tą niepłatną pracę domową.
Ale wiesz co, tutaj przyszło mi do głowy, przyszły dwa takie przykłady. Po pierwsze przykład, który mi przyszedł do głowy, to jest przykład Joanny Muchy, która była swego czasu ministrem sportu. I tak jak ona była też krytykowana na konferencjach za to, że...
No, była bardzo ładną i młodą kobietą wtedy.
Była młodą, ładną kobietą. Była krytykowana za to, że nie miała pełnej wiedzy na temat różnych dyscyplin sportowych. Tego się de facto nie wymaga od ministra sportu. No, jak każdy minister jest pewnego rodzaju menadżerem danej struktury, organizacji. I pewne pytania, które były wobec niej kierowane, to pamiętam, to była konferencja prasowa, zapytano się, ile tam, nie wiem, klas, nie znam się na tym, jest w hokeju i tak dalej, na co nie potrafiła odpowiedzieć, co już próbowano ją zdyskredytować, że ona nie powinna być na tym stanowisku, na tym miejscu, ponieważ nie ma pełnej wiedzy, co nie padłoby takie pytanie i nie padło do poprzedniego ministra sportu.
Ministra
do
mężczyzny.
Mężczyzny, prawda?
Ale wiesz co, to tak samo jest z takim podwójne standardy, to znaczy wobec kobiet właśnie na stanowiskach władzy czy eksponowanych stanowiskach, ta krytyka społeczna jest dużo większa. To wynika z takiego mechanizmu, że w patriarchacie, w tym takim konserwatywnym pojęciu, jakie jest miejsce kobiety i mężczyzny, kobiety należą do sfery prywatnej, czyli domu, dzieci, a mężczyźni do tej sfery publicznej, czyli polityki, pracy, mediów. I kiedy kobieta przekracza tę granicę niewidoczną między sferą prywatną i publiczną i występuje w mediach, albo jest polityczką, albo obejmuje jakieś stanowisko władzy, czy to w biznesie, czy jest po prostu kimś ważnym, no to ten patriarchalny system nie wie, co z nią zrobić i krytykuje ją, bo ona przeszła nie na swoje miejsce. I podświadomie ten mechanizm takiego wycinania kobiet z tych miejsc prestiżu i władzy się dzieje. I czy to pod pozorem właśnie komentarzy złośliwych w internecie, czy właśnie złośliwych pytań, Oczywiście takich pytań nie ma wobec
Ale to
mężczyzn.
Jest taka refleksja, która mi przychodzi w czasie naszej rozmowy do naszego środowiska szeroko pojętego mediowego. To jest taka refleksja dotycząca tego, że jeżeli nawet kobiety chcą mniej, nie tak często chodzić na różne wywiady, to właśnie powinna być większa presja, a może nawet nie presja, ale większa potrzeba czasami zapraszania kobiet jako ekspertek w wielu różnych, wiesz, tematach. Bo też mi się wydaje, że my często jesteśmy przyzwyczajeni do swojego kajetu. Wiesz, listy gości, sprawdzonych osób, które się wypowiadają i tak dalej. Jest łatwiej, nie szukamy, bo jest czas, jest właśnie presja, trzeba już zrobić coś na wczoraj było i tak dalej. Więc trochę zapominamy, żeby tą listę różnych gości, ekspertek, od polityczek jakby poszerzać, wiesz. To też jest trochę
wina dziennikarzy, tak, do naszego środowiska,
nie? Szeroko pojętego. I nie mówię tutaj o jednej czy drugiej firmie, ale generalnie o całości. A druga historia jest taka, o którą chciałam się zapytać, bo przyszliśmy tutaj, te komentarze dotyczyły pracy i środowiska zawodowego, bo dużo się mówi o miłości siostrzanej. Tak jak ty mówisz o life balance, mam problem z tym słowem, bo to rzeczywiście to ładnie się o tym mówi, ale gorzej to wprowadzić się w swoje życie. Tak a propos miłości siostrzanej, pytanie to, czy to rzeczywiście, wiesz, funkcjonuje? Czy kobiety, które już dochodzą do stanowisk, ja wiem, że nie można wszystkie wrzucać do jednego worka, bo będzie tak i będą też inne zachowania. Czy kobiety, które dochodzą do wysokich stanowisk, one nagle nie zaczynają zachowywać się trochę jak mężczyźni, czyli nie wrzucają jednak na siebie tych spodni i wycinają kobiety, no bo mamy taką zdolność do rywalizowania, między innymi o, ta jest ładniejsza, wiesz, oceniamy siebie nawzajem, no tak wynika z naszego właśnie zachowania i tego modelu patriarchalnego wychowania.
To, o czym mówisz, to opisałaś taki syndrom królowej Ula. Jest to opisane w tej literaturze feministycznej, że właśnie bardzo często działo się tak. Myślę, że ten model odchodzi już do gdzieś powoli, jest go coraz mniej, ale rzeczywiście na początku tak było, że kiedy te pionierki przebijały te szklane sufity i na przykład zostawały prezeskami dużych korporacji, albo, nie wiem, zasiadały w rządzie, albo obejmowały jakieś bardzo wysokie stanowiska, na przykład na uczelniach, albo w jakichś innych dziedzinach, instytucjach, czy nawet w biznesie, no to one, żeby przejść tą drogę, no musiały grać w tą grę męską i przez to musiały się upodobnić do mężczyzn, czyli właśnie być bardzo agresywne, bardzo decyzyjne, bardzo często też te uczucia swoje, czy jakieś miękkie kompetencje chowając, żeby nie wyglądać na miękką babę po prostu. I dochodząc już do tego stanowiska, czy osiągając ten sukces, okupywały to tak ciężkim kosztem, tak dużym kosztem, że bardzo często rzeczywiście traktowały inne kobiety jako zagrożenie. Tak? Skoro ona się przebiła, a były miejsce na tym szczycie dla kobiet jest bardzo niewiele, bo tam zwykle była jedna kobieta przy tym stole decyzyjnym, to często rzeczywiście mówiło się o tym, że one wycinają inne konkurentki. I ten syndrom królowej Ula pewnie jakoś tam funkcjonował. Natomiast dzisiaj mówisz o miłości siostrzeńskiej, ja nie mówię o miłości, dlatego że ja nie jestem naiwna i zresztą uważam, że to byłoby nierealne, mówiąc, że musimy się kochać jako kobiety, bo ludzie są bardzo różni, kobiet jest bardzo dużo. Ja uważam, że to niepotrzebne. Natomiast idea siostrzeństwa wynika z tego, i bardzo ładnie mówi o tym Michelle Obama, że i mówi o tym na przykład młodym dziewczynom i ona mówi, słuchajcie, nie ma tu już miejsca na mean girls, czyli takie złośliwe dziewczyny, wiesz, jak w liceum czy gdzieś w szkole są złośliwe dziewczyny, które robią krzywdę innym słabszym, może mniej pewnym siebie, może mniej przebojowym czy bogatym dzieciom, a szczególnie dziewczynkom. Mówi, ponieważ system jest tak spaczony i tak źle was traktuje, że wy nie możecie sobie jeszcze dokładać do tego, po prostu nie ma szans. I uczy ich tego, że niekoniecznie muszą się kochać, ale żeby nie robić sobie krzywdy i żeby mieć w sobie na tyle empatii, żeby zrozumieć jakieś działania czy taką potrzebę innych dziewczyn.
Szanować, tak. I czasu do czasu, jak wspierać. Jest taka, wspierać albo podać rękę, krótko
dokładnie,
mówiąc.
Dokładnie, podać rękę, ale też wiesz co, dla mnie ważna jest właśnie to idea przekazywania tym młodszym pokoleniom rzeczy. Jeżeli my coś wywalczyłyśmy, jakby doszłyśmy do jakiejś pozycji właśnie, wiesz, jesteś znaną dziennikarką, ja też pracuję w mediach od lat, mamy jakieś znajomości, mamy kompetencje, mamy wiedzę. Ja myślę, że wiesz, na przykład idea mentoringu jest bardzo mi bliska i wiele razy byłam mentorką i widzę sama, jak dużo by mi pomogło, gdybym miała na przykład 20 lat, miała mentorkę, która pewne rzeczy by mi wytłumaczyła i pokazała. I że nie trzeba czasami męczyć się 10-20 lat, odbijać się od tej ściany, kiedy można pewne rzeczy zrobić łatwiej, szybciej i bezboleśnie de facto. Więc ja myślę, że gdzieś, wiesz, w takich działaniach, chociażby takich jak twój podcast, wiesz, to jest taka działalność edukacyjna dla innych kobiet. Myślę, że też dla mężczyzn, którzy być może mają córki na przykład. Albo chcą bardziej być nowocześni, równościowi, że ta edukacja i takie wsparcie, wiesz, to nie musi być miłość. To musi być takie właśnie podanie ręki komuś, kto tego potrzebuje oczywiście.
I mam nadzieję, że ten podcast też słuchają nie tylko kobiety, ale również i mężczyźni, bo to de facto ta rozmowa też jest głównie też i do nich adresowana. Pytanie, jak zmienić ten język, żeby właśnie odwrócić ten taki stereotypowe podejście do feminizmu, to co wypaczyło ten feminizm w Polsce.
Wiesz co, feminizm jako słowo, myślę, że był po prostu użyty w takich kampaniach właśnie osób, które po prostu są bardzo tradycjonalistyczne i nie chcą równouprawnienia, więc z feminizmu zrobili taką dziewczynkę do bicia. I dzisiaj myślę, że w ogóle jesteśmy w takim trudnym momencie w ogóle historycznym, bo zobacz, że żyjemy w takim wieku, w takim momencie niepewności i geopolitycznej, i gospodarczej, i technologiczne zmiany ogromne. I rynek pracy się bardzo zmienia, więc mamy bardzo, bardzo dużo czynników niepewności. Ludzie generalnie, niezależnie od tego, czy są kobietami, czy mężczyznami, czy są starsi, czy młodsi, lubią stabilizację i pewność, spokój.
No ale dzisiaj chyba jedyną stałą rzeczą, to tak sobie pozwolę powiedzieć, na wielu różnych płaszczyznach, to jest zmiana.
No właśnie, ale ta zmiana no nie jest czymś, co ludzie dobrze znoszą. I tęsknią do spokoju, tęsknią do lepszych czasów, kiedy tych zmian było mniej. I jak przychodzą populiści i mówią make America great again, wrócimy do tych starych, dobrych czasów, gdzie nie było robotyzacji, gdzie nie było pracy, która przeniosła się do Azji, tylko znowu będą fabryki w Stanach Zjednoczonych albo w konserwatywnych krajach, takich bardzo konserwatywnych jak Iran czy Afganistan, czy wiele innych krajów na świecie, ale też w Polsce, że właśnie będzie spokojniej, jeżeli kobiety znowu wrócą do kuchni, przestaną pracować i przestaną mieć pieniądze, przestaną mieć władzę, przestaną mieć własne zdanie. Czyli wracamy taką obietnicę, że ten świat stanie się lepszy, jeżeli go cofniemy na przykład do lat 50. zeszłego wieku.
To jest absolutnie nieprawdą, bo postęp technologiczny już tak dawno poszedł do przodu i cały czas idzie, że ten pociąg jest nie do zatrzymania.
Ale to jest obietnica populistyczna, która jest, wiesz, atrakcyjna dla ludzi, którzy boją się postępu i boją się tych zmian. Więc wszyscy jakby bojący się tych zmian, a to jest większość społeczeństwa, czują, że chcieliby lidera czy liderów, którzy by zatrzymali tą sytuację i wreszcie uspokoili i żeby oni wreszcie cofnęli się do tych czasów dzieciństwa, gdzie nie było internetu, gdzie miało się jeden etat całe życie w jednej firmie, gdzie być może był większy socjal i tak dalej, gdzie nie było może takich napięć geopolitycznych, chociaż my akurat w Polsce wiemy, że one były zawsze. Więc ta obietnica oczywiście jest fałszywa, masz rację. Nie da się cofnąć postępu technologicznego, nie da się cofnąć tak bardzo globalizacji, nie da się zmienić za pomocą jednego rządu geopolityki, co widzimy na przykładzie Brexitu, jak bardzo sobie zaszkodzili Brytyjczycy, ale ta obietnica jest atrakcyjna i ludzie się na to łapią. I ta skrajna prawica używa praw kobiet jako takiego wabika dla ludzi, którzy boją się zmian.
I teraz, żeby może ten trend odwrócić w jakimś stopniu, przynajmniej spróbować, no to rozumiem, że jeżeli właśnie, dlaczego feminizm się opłaca i wyliczamy, dlaczego się opłaca, a propos PKB, wzrostu gospodarczego i tak dalej.
Ale bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa, no właśnie, dlaczego się opłaca?
Wiesz co, ze wszystkich danych, i to są, ja skupiłam się na takich danych, powiedziałabym, poważnych, to znaczy wzięłam dane z Banku Światowego, z Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, z największych uniwersytetów i noblistów ekonomicznych, czyli to nie są jakieś tam małe badania na małej grupie, tak? To są duże, przekrojowe badania, długoletnie. Z nich wszystkich wyłania się mianowicie taki obraz, że jak to pięknie napisał taki tygodnik brytyjski The Economist. Zacytuję po angielsku, a potem powiem tłumaczenie. Countries that fail women fail, czyli kraje, które zawodzą kobiety, same upadają. I widzimy, że w krajach, które dobrze traktują kobiety, czyli jest więcej równouprawnienia, jest więcej edukacji dziewczynek, jest większy dostęp do opieki zdrowotnej i tak dalej, w tych wszystkich głównych obszarach, te kraje są bardziej też stabilne politycznie i zamożniejsze gospodarczo.
I teraz powiem mały przecinek. I również są badania, i to nie jakieś byle jakie, ale też badania duże, być może nawet to znalazło się, to znajduje się w twojej książce, które mówią jednocześnie o tym, że firmy, które stawiają na różnorodność, lepiej funkcjonują, podejmują lepsze decyzje, szczególnie w czasach kryzysu, jakichś takich niestabilnych, szybciej się rozwijają. No i teraz tak. Badania, o których mówisz, mówią jedno, że różnorodność się opłaca, krótko mówiąc. Nawet nie feminizm, ale ta różnorodność. Badania dotyczące firm mówią to samo. A firmy i ilość kobiet dalej w strukturach jest jaka jest.
Kasia, bo ludzie nie są racjonalni. I oczywiście, że im więcej mówimy o tej korzyściach, ja myślę, że w ogóle język, pytałaś mnie też o język, to ja uważam, że trzeba mówić o równości językiem korzyści, że to nie jest, feminizm nie jest taką grą zero-jedynkową, albo wygrywają kobiety, albo mężczyźni. Nie, cała ta książka i te wszystkie badania, które cytuję, pokazują, że harmonia, balans, jakby wykorzystanie pełnego potencjału ludzkiego społeczeństwa, czyli nie zostawiamy 50% dyskryminowanego, tylko kobiety są ponad 50% społeczeństwa. I czy rozmawiamy o ekonomii, czy rozmawiamy o edukacji, postępie, innowacjach, czy rozmawiamy nawet o bezpieczeństwie i obronności, a nawet takiej rezyliencji społecznej, takiej odporności, to nie możemy mówić, że Polska będzie krajem bezpiecznym i odpornym na wstrząsy zagrożenia wojny hybrydowej chociażby, czy nawet prawdziwej wojny, jeżeli nie włączymy 50% społeczeństwa, jeżeli 100% społeczeństwa, tak? Bo to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, biegli z jedną nogą związaną, tak? Więc nie wykorzystujemy i potencjału gospodarczego, intelektualnego, tych wszystkich talentów, tych milionów kobiet, 19,5 miliona kobiet, które mieszkają w Polsce. I jak wiesz, ja staram się na przykład zmienić czasami nastawienie czy opinię o równości mężczyzn na wysokich stanowiskach w biznesie, to oczywiście mówię do nich o liczbach, bo oni te liczby rozumieją i badania rozumieją, ale...
Przemawiają liczby, tak, liczby tak. Przemawiają do ludzi.
Ale czasem zabieram ich, jeżeli mam taką okazję, na przykład na takie konferencje jak Perspektywy Women in Tech, czyli Kobiety w technologiach, która odbywa się co w czerwcu w Warszawie, w której bierze udział 8 do 10 tysięcy młodych kobiet z IT. Z szeroko pojętego sektora IT. To są studentki, to są dziewczyny z cyber security, to są pracownice banków, finansów, ale działające w ogóle w szeroko pojętym obszarze IT, zajmujące się satelitami, zajmujące się quantum computing i tak dalej, technologią, robotyką i tak dalej. I to są głównie dziewczyny z Polski, młode, ale też przyjeżdżają studentki z wielu krajów. I atmosfera, jaka tam panuje, jak fantastyczne to są młode osoby, jak mądre, jak zaangażowane w badania naukowe, jaki potencjał one sobą reprezentują. To jest niezwykłe zobaczenie tych 10 tysięcy osób w hali Expo w Warszawie. Ja o tym mówię, bo sama byłam zafascynowana tym, mimo że byłam dziennikarką zajmującą się kobietami na rynku pracy, to dopiero rozmowa z nimi, zobaczenie, jak jest ich dużo, i jak są fantastyczne, dopiero to ci uświadamia, jak ogromny potencjał tkwi w kobietach, jeśli chodzi właśnie o innowacyjność i nowe technologie.
i ten potencjał coraz częściej wykorzystują. Pewnie oczywiście nie wszystkie, ta droga jeszcze jest długa i szeroka przed nami, ale też widać w sposobie, jaki mówią o sobie. Jakbyś miała się, Ola, przedstawić, nie wiem, 20 lat temu, co robisz i tak dalej, pewnie byłoby to, zakładam, może się mylę, to mnie wyprowadź z błędu. To jest jedno zdanie, Ola Karasińska,
dziennikarka,
albo może tam jeszcze jedno zdanie.
Skromnie.
Skromnie, no, bo nie wypada się chwalić. Natomiast te młode kobiety... Często, ale zauważam taką różnicę, o swoich dokonaniach i o swoim w takiej pozycji zawodowej, o tym, co zrobiły, jakie mają doświadczenie, potrafią mówić w taki sposób, po pierwsze, że jest interesujący, nie kryją tego i jakby nie mają żadnych ani obaw,
ani kompleksów,
o to jest dobre słowo, ani kompleksów. Zupełnie to jest inny poziom budowania swojej świadomości.
Wiesz, to prawda. Choć oczywiście ciągle nie jesteśmy w tym... Oczywiście ja widzę postęp też w wielu dziedzinach. Tak mówimy o tym backlashu na poziomie światowym i wiesz, takim oporze, jeśli chodzi o równość po latach postępu. Natomiast wiesz, no na pewno i postęp jest, bo jak widzimy w procentach, to i ta luka płacowa jest mniejsza trochę, chociaż akurat w Stanach teraz się wzrosła. I widzimy coraz więcej kobiet w spółkach, w zarządach, tak? Czy w ogóle kobiet w biznesie. I widzimy kobiety, na przykład rektorki. Zwiększa się ilość kobiet na stanowiskach rektorek i prorektorek w polskich uniwersytetach. Ciągle to jest mały procent, ale jest więcej niż tam 10 czy 20 lat temu, kiedy w ogóle prawie nie
tak,
było.
Tak, tylko te zmiany idą wolnym krokiem.
100 lat. 100, oblicza się zgodnie z takim indeksem Global Gender Gap Report. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia, żeby dojść do tej pełnej równości 50/50, to jeszcze co najmniej 120, a nawet w niektórych badaniach, zależy od roku, prawda, 100, 120, 118 lat.
I cofnę się jeszcze do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, a propos rządów populistycznych, głosów populistycznych, które płyną z różnych kierunków. I to pytam w kontekście młodego pokolenia. Rozmawiasz i z młodymi, i z ludźmi z wielu różnych kultur i krajów. Jak oni postrzegają feminizm? Czy pytam akurat głównie o młodych mężczyzn?
No to jest ciekawe pytanie, dlatego że i takie trochę niepokojące w ogóle. Odpowiedź na to jest niepokojąca, dlatego że jak ja popatrzyłam sobie na dane socjologiczne, to okazuje się, że najmniej prokobiecym, prorównościowym pokoleniem teraz, czy profeministycznym jest właśnie pokolenie Z. I ludzi młodych, milenialsów i zetek, ale w szczególności zetek. I to jest o tyle niepokojące, że oni są mniej progresywni i równościowi niż ich rodzice i niż ich dziadkowie.
To jest bardzo zaskakujące.
To jest bardzo zaskakujące, bo zwykle my kojarzymy młodych jako tych rewolucjonistów, którzy chcą zmiany i tej zmiany pozytywnej. Nie ma jeszcze dobrych opracowań, bo to jest nowy trend, to się dzieje dopiero, ale rzeczywiście jest takie badanie Ipsos UK i Global Institute for Women Leadership, które pokazuje, że ponad połowa osób globalnie uważa, że emancypacja kobiet poszła za daleko, a nawet wyrażają takie przekonanie, które oczywiście nie jest prawdziwe, że bardziej dyskryminuje się mężczyzn. I te młodsze pokolenia są jeszcze bardziej tutaj radykalne w tych poglądach. Czyli na przykład 60% mężczyzn z pokolenia Z uważa, że feminizm im szkodzi. A z tym poglądem, że mężczyźni są bardziej dyskryminowani, zgadza się też 40% kobiet z pokolenia Z. I uważają też ci młodzi, że od mężczyzn wymaga się zbyt wiele, aby wspierać równość. No wiesz, to jest o tyle szokujące, że jak popatrzymy na wszystkie inne dane, no to tej równości nie ma. Mhm. Widocznie jest to część tego backlashu, to znaczy rzeczywiście nawet ci młodzi, którzy albo nie chcą już tych zmian, bo jest tych zmian bardzo dużo.
Oni się boją.
Boją się
też
zmian.
Po prostu bać.
To też. I w ogóle temat mężczyzn, mam tam cały rozdział o feminizmie i mężczyznach, bo to jest teraz bardzo gorąca dyskusja wszędzie i w Polsce, i za granicą. Ale myślę, że wiesz, jak ja szukałam odpowiedzi, skąd się bierze ten trend, że młodzi stają się mniej równościowi, no to znalazłam taką wypowiedź w gazecie The Guardian, jakiejś brytyjskiej socjolożki, która powiedziała: młodzi żyją głównie w internecie i tam w mediach społecznościowych bardzo dużo słyszą o women empowerment, o woman power. i widzą...
Mają potąd.
Tak, i bardzo często ten hasło równościowe i takiej siły kobiet jest też wykorzystywane komercyjnie. Jest bardzo dużo firm, które sprzedają produkty kierowane do kobiet i które te hasła feministyczne bardzo eksploatują, pokazując sportowczynie, jakieś aktorki, które właśnie mówią o woman power i o sile kobiet. Jednocześnie widzą na przykład w swoich szkołach, tak jak nie wiem, w Warszawie byś poszła do podstawówki albo liceum, dziewczyny, które świetnie się uczą, które nawet uczą się lepiej niż chłopcy, które na przykład świetnie grają w piłkę czy uprawiają sporty, które osiągają sukcesy, mają wiele hobby i są rzeczywiście, wygląda na to, że bardzo równościowo wychowywane. Więc ci młodzi ludzie z tego pokolenia Z w swoim otoczeniu i w swoich bańkach internetowych nie czują dyskryminacji. Ale jak popatrzymy na dane te socjologiczne, ekonomiczne, to ta dyskryminacja zaczyna się w momencie dopiero, kiedy ci ludzie pójdą do pracy i kiedy pojawia się pierwsze dziecko. Bo wtedy kobiety trafiają na ten mur macierzyński, czy za tą karę za macierzyństwo, no i muszą wybierać, czy kariera, czy dom, plus nagle pojawia się bardzo dużo tych obowiązków opiekuńczych, plus praca domowa, gotowanie, sprzątanie, zakupy, wywiadówki itd., itd. No i ta nierówność. Myślę, że ci młodzi ludzie jeszcze nie widzą tej nierówności, po prostu, że w tym momencie, kiedy są, i być może to są też osoby właśnie, które dużo słyszą o równości w internecie, nie widzą jeszcze, gdzie ta dyskryminacja naprawdę w nie uderzy.
Cała siła tkwi w młodym pokoleniu, no bo to, wiesz, nasi następcy, że tak powiem, a to gdybyś miała na koniec powiedzieć jakie jedno, dwa zdania do młodych mężczyzn, którzy nie widzą jeszcze korzyści z feminizmu, w jaki sposób ty go definiujesz, czy ja go definiuję, czyli na zasadzie równości między kobietą a mężczyzną, to
ja myślę, wiesz, jak rozmawiam ze studentami na przykład, albo z młodymi ludźmi, którzy mnie zapraszają gdzieś tam na uniwersytet, albo na jakieś koła naukowe, albo na jakieś konferencje, to mówię im o tym, że feminizm nie jest tylko dla kobiet. I specjalnie uparłam się, żeby był podtytuł tej książki Książka dla kobiet i dla mężczyzn. I też uważam za swój sukces, że mężczyźni o niej dyskutują, a już jak ją kupują i czytają, to jestem przeszczęśliwa. I mówię im o tym, że feminizm nie jest zagrożeniem dla męskości. To znaczy, że niezależna, szczęśliwa, spełniona kobieta, która jest na przykład naukowczynią i pracuje w laboratorium albo tworzy nowe, nie wiem, modele AI, nie jest w niczym gorsza niż tradycyjna ich mama, która pracowała na przykład w domu i, nie wiem, zajmowała się gospodarstwem. Chociaż ja bardzo też szanuję tą pracę domową. To nie jest tak, że ja deprecjonuję pracę w domu, wręcz przeciwnie. Po prostu ta niepłatna praca niewidoczna kobiet jest absolutną podstawą wszystkiego, na czym stoi całe społeczeństwo. Bez niej nie byłoby niczego innego. Więc mówię im o tym, że po pierwsze to nie jest zagrożenie, po drugie, że to jest jakiś model przyszłościowy, który też im daje szansę. I na przykład mężczyźni młodzi, z którymi ja też rozmawiam, mówią, że tacierzyństwo, ojcostwo jest dla nich ważnym elementem życia. To znaczy, że chcą, żeby w ich męskości była też ojcostwo i żeby mieć czas na to ojcostwo, na więzi emocjonalne z dziećmi, na patrzenie i wpływ na to, jakie dzieci się rozwijają, tak? Patrzenie na ich rozwój, patrzenie na to, jak codziennie robią coś innego. Tradycyjny model no właściwie nie dawał ojcom czy mężczyznom dostępu do tej sfery opiekuńczej, tak? Nawet ich wypychał z tej sfery. Więc dzisiaj mężczyźni po prostu mogą więcej. No i plus jest też taki psychologiczny, a mianowicie, że ten nowy model niepatriarchalny no pozwala mężczyznom, też często krzywdzi mężczyzn w taki sposób emocjonalny, którzy nie mogą pokazywać swoich uczuć, nie mogą pokazywać swoich słabości, jakichś gorszych momentów. Często tłamszą w sobie jakieś własne nieszczęścia i boją się na przykład pójść do psychologa czy pójść do lekarza. W ogóle to jest jakby problem naszych mężczyzn, którzy na przykład statystycznie umierają wcześniej, bo nie dbają o zdrowie, nie dbają o zdrowie psychiczne.
Szybciej zapadają często na depresję, też są takie badania, prawda?
Więc te koszty patriarchatu ponoszą też mężczyźni. Pamiętam, jak zdziwiłam się bardzo, to już ostatnie zdanie, kiedy profesor Natasza Kossakowska powiedziała mi, że te role genderowe, takie jaka powinna być dziewczynka, jaki mężczyzna, wykształcają się bardzo wcześnie, między 5 a 6 rokiem życia. I okazuje się, że kary za przekraczanie tych ról, czyli na przykład chłopiec, który chce, nie wiem, różowe zabawki, albo, chce na przykład, nie wiem, tańczyć w balecie, albo coś, co się kojarzy z tą strefą żeńską, kary dla chłopców są gorsze, bardziej bolesne niż dla dziewcząt, które na przykład przekraczają tą sferę męską. Więc mężczyźni są poddawani temu treningowi, takiej tresurze patriarchalnej, tak samo jak kobiety i też są ofiarami bardzo często. Więc ten nowy świat, bardziej równościowy, jest dobry dla wszystkich i nie tylko ekonomicznie.
No to będzie, to jest już puenta, bo stawiamy tutaj kropkę, chociaż na ten temat można byłoby jeszcze długo rozmawiać, ale niech to będzie taki wstęp do naszej kolejnej, mam nadzieję, również rozmowy. To jest absolutna, wiesz, puenta i to absolutnie wybijemy.
Bardzo ci dziękuję.
Dzięki piękno, Ola.